Myślę, że każdy z nas, łącznie z mówiącym te słowa, zauważa, że nie zawsze nasze czyny, myśli i słowa idą zgodnie z łaską, którą już my otrzymali w sakramencie chrztu. I nie zawsze żyjemy na miarę swojego powołania, a to powołanie jest takie, że jesteśmy dziećmi Boga. Często pragniemy dobra, a wychodzi nam zło. Doświadczamy tego, o czym do nas mówi katechizm Kościoła katolickiego. Grzech jest obecny w historii człowieka. Na próżno ktoś chciałby go nie zauważyć lub nadawać inne nazwy tej mrocznej rzeczywistości. Usiłując zrozumieć grzech, trzeba najpierw uznać głęboką więź człowieka z Bogiem, ponieważ poza tą relacją zło grzechu nie ujawnia się w swojej prawdziwej istocie jako odrzucenie Boga i przeciwstawienie się Mu, ciążąc w dalszym ciągu na życiu człowieka i historii. Zobaczcie, że jak ktoś nie ma relacji z Panem Bogiem, to ktoś mówi, a to nie jest grzech. Albo bez przesady, co to za grzech, żebyśmy tylko takie grzechy mieli. Jest tego typu myślenie. Im głębiej ja zbliżam się do Pana Boga, im głębiej ja na Pana Boga się otwieram, tym bardziej widzę, jak grzech jest paskudny, jak grzech niszczy, jak grzech odbiera mi radość. A im dalej jestem od Pana Boga, tym bardziej grzech staje się, tak naprawdę nie wiem, czym jest. To trochę przypomina sytuację mechanika pojazdowego, któremu ktoś do pracy w zakładzie dał na początku biały kombinezon. Tak, i on idzie do smarów. I jeszcze pierwszego dnia to jeszcze ten biały kombinezon coś tam białego przypomina, ale im dłużej w tym kombinezonie pracuje i więcej tych smarów, to tak na dobrą sprawę po 3 tygodniach czy po miesiącu to on nie wie, to było białe, szare, czarne, jakie to było. I często człowiek, który wchodzi w życie tego świata i nie diagnozuje swojej sytuacji ze Słowem Bożym, zaczyna żyć jak ten świat. I tak sobie myśli, nie no, wszystko się zmienia, to i to się zmienia. Tak? No kiedyś to było grzechem, kiedyś ktoś tam mówił, ale dzisiaj to wygląda inaczej. Nie, bo to, co jest grzechem, nie decyduje o tym ja jako ksiądz. Nie decyduje o tym papież. To, co jest rzeczywistością grzechu, o tym nam mówi Pan Bóg i moja relacja z Panem Bogiem. Ja się często uśmiecham, jak umiera papież, czy tak jak była ostatnio, jak była abdykacja papieża, to te środowiska, które mówią, o, przyjdzie nowy, to pozmienia. Papież nie ma takiej mocy. Papież nie ma mocy zmieniać nauczania moralnego i powiedzieć, od tej pory coś przestaje być grzechem. Nie ma takiej mocy. On jest strażnikiem nauki Jezusa Chrystusa. I Kościół jest strażnikiem nauki Jezusa Chrystusa. I teraz jak czasami ktoś pojawia się tego typu, a tamten ksiądz to powiedział, że to nie jest grzech. Księża sobie też mogą mylić. Nie myli się Kościół. Nie myli się papież. I trzeba szukać wierności nauce Pana Jezusa. A teraz jak ja chcę się komuś przypodobać, to jest tylko zagubienie. Wiecie, ja patrzę chociażby na Kościół protestancki w Skandynawii, gdzie dzisiaj w kościele protestanckim w Skandynawii jest tak, że prawo cywilne równa się prawo kościelne. Jak na przykład prawo cywilne dopuszcza rozwody, no to i w kościele protestanckim są rozwody. Jak prawo cywilne dopuszcza związki homoseksualne, to Kościół też dopuszcza. I wydawać by się mogło, że jak jest tak lajtowo i Kościół na wszystko pozwala, to powinny być pełne kościoły. Przecież te kościoły tam są puste. Bo do czego jest mi Kościół potrzebny? Jak Kościół każde jedno dziadostwo błogosławi i mówi, wszystko co robicie, to jest dobre. W żaden sposób od człowieka nie wymaga. W żaden człowiek nie pokazuje, co jest dobre, a co złe. To do czego taki Kościół? To jest jak sól, która jest zwietrzała, do niczego nie jest potrzebna i taka sól będzie wyrzucona. I to trzeba jasno i wyraźnie widać. I to trzeba tylko umieć zdiagnozować. Ostatnio czytałem na przykład, że w Holandii Kościół protestancki zaczyna wymagać od swoich duchownych, żeby tam duchowni zaczęli chodzić chociażby w koloradce, tak? A to był pierwszy kościół, który zakwestionował strój duchowny. A dzisiaj zaczyna widzieć wartość tego, co kiedyś się odrzuca. A kościół katolicki, owszem, go się mówi, że jest staroświecki, że jest nienowoczesny, trwa przy nauce Jezusa Chrystusa, jest jej wierny i przetrwa. Bo to jest nie mocą kapłaństwa kogokolwiek z nas, mocą Jezusa Chrystusa, który powiedział, że bramy piekielnego nie przemogą. Nie dlatego, że tacy są cudowni kapłani, nie dlatego, że taki cudowny jest papież, bo sami doskonale włączycie telewizor, różne nowości do nas docierają, ale Kościół to jest moc Pana Boga, a nie kapłanów, którzy są słabi też i grzeszni. I tutaj ja nie będę mówił, że wszyscy są cudowni i wspaniali, bo to jest nieprawdą. Pan Bóg powołuje jako swoje sługi ludzi. A każdy człowiek, i ja, i wy, każdy z nas doświadcza słabości. Jak komuś się wydaje, że jest idealny i cudowny, to dosyć szybko upadnie i upadek jego będzie wielki. Pan Bóg, jak to mówi Pismo Święte, nie aniołów, ale potomstwo abrahamowe przygarnia. Ludzi słabych. Takich jak ja, jak ty. Tak więc więź człowieka z Bogiem, o którym mówi katechizm, stała się naszym udziałem w sakramencie chrztu, w którym otrzymaliśmy dziecięstwo Boże. I teraz zobaczcie, to jest trochę na takiej zasadzie. Im dziecko bardziej kocha swojego rodzica, tym bardziej jak tylko coś zrobi, co jest odrzuceniem jego miłości, tym bardziej to dziecko też przeżywa. A im większy dystans, im bardziej mówi, a to ta stara, ta matka, to do niczego i ona jest ten, to jego to zło nie boli. A im bliżej, ta moja mama to jest ktoś dla mnie ukochany, ten mój tatuś to jest kimś, kto jest mi bardzo bliski, to jak zrobię coś, co jest odrzuceniem jego miłości, to mnie to boli. Tak samo jest z grzechem. Im bliżej jestem w relacji z Panem Bogiem, im bardziej go kocham, tym bardziej moje grzechy mnie bolą. No im bardziej ta relacja jest tylko taka czysto prawna, no to ktoś mówi, no dobra, zgrzeszyłem, to się pójdę wyspowiadam i się nic nie stało. A tak jak wam powiedziałem, w naszym życiu duchowym i w tych rekolekcjach chodzi o to, żebyśmy odkryli, że Bóg jest Bogiem żywym. Jest osobą, która kocha, jest osobą, którą ja mogę zranić swoim odrzuceniem. Którą ja mogę zranić moim grzechem. A raniąc i odrzucając Pana Boga, ranię i odrzucam siebie samego i sobie robię krzywdę. I warto, patrząc na to, zadać sobie gdzieś głęboko pytanie, kim ja jestem w mojej relacji z Panem Bogiem? Dzieckiem czy niewolnikiem? Czy ja przeżywając swoją relację z Panem Bogiem faktycznie mam taką relację, że jestem jak dziecko, które przychodzi ze wszystkim, co przeżywa do Pana Boga? Czy jestem tym, który po prostu pewne rzeczy wykonuje, bo tak trzeba? Albo przychodzi tutaj, bo musi? Naprawdę serdecznie współczuję, szczególnie jak patrzę, wiecie, naprawdę ja przez ostatnie 2 lata przygotowywałem młodzież do bierzmowania. 2 lata wydawało mi się intensywnej pracy i dzisiaj garstka z nich jest w kościele. Ja mówiłem, jak to nie jest wasz czas, nie idźcie do tego sakramentu, przyjdzie czas, że pójdziecie. Nie, oni są, dzisiaj ich nie ma w kościele. Nie dociera, że... To trochę taki owczy pęd, bo trzeba, tak? Trochę tak, jakby to było, jakby sakrament bierzmowania to był jak kurs na wózek widłowy, tak? W życiu się kiedyś tam przyda. No to tam kursy takie są, to taki się kurs robi inny, komputerowy, może się kiedyś w życiu przyda. I tak samo ludzie przeżywają bierzmowanie. A się przyda, bo to później tam rodzicem chrzestnym być albo do ślubu. Nie! Sakramenty to nie jest odwalenie jakiegoś kawałka chleba, tylko to ma być mój wzrost w relacji z Panem Bogiem, która ma być stała, a nie tylko na takiej zasadzie, no dobra, to tam 10 tygodni mobilizacji, ja coś tam na jakiejś konferencji posłucham, a później jest sakrament. To pustka, to nie o to chodzi w sakramentach. Naprawdę, to nie tędy droga. Przyjęcie sakramentów ma być związane z moim wzrostem w wierze. I tak samo te rekolekcje. Ja przez te rekolekcje mam coraz bliżej być Pana Boga, coraz bardziej się na Pana Boga otwierać. I rzeczywistością, która nas wszystkich dotyka, wszystkich jak tutaj jesteśmy i każdego człowieka na ziemi, to jest pierwszy grzech, czyli grzech pierworodny. Grzech, który jest, tak jak każdy grzech, przede wszystkim oznaką nieufności wobec Pana Boga, zwątpienia w miłość i plany Boga. Zobaczcie, tak na dobrą sprawę, za każdym jednym grzechem, za każdym naszym grzechem, z tyłu głowy gdzieś jest taka świadomość, ja nie ufam Panu Bogu. Ja, znaczy Pan Bóg się myli. Ja wiem lepiej. Jak odrzucamy i wchodzimy w grzech, to mówimy, Panie Boże, Ty nie masz racji. Ja wiem lepiej, co jest dobre. Bo wierzcie mi, że jakby człowiek naprawdę gdzieś głęboko w sercu był przekonany, że to, co Kościół nazywa grzechem, jest na pewno złe i mnie zabija, to by w to nie wszedł. Tylko ludzie są na poziomie głowy nauczeni, tak, nieczystość jest grzechem, współżycie przedmałżeńskie jest grzechem, niechodzenie do kościoła jest grzechem. Tutaj to mają, A w sercu sobie mówię, nie, to jest tak na pewno sprawę, to tak odpocznę, a co mi, a to trzeba przed ślubem popróbować. I tego typu rzeczy wchodzą i chociaż ja tutaj mówię, że to jest grzech, to w sercu mówię, nie, to nie jest grzech. To nie jest grzech. I największą odległość w życiu każdy z nas, jaką musi przebyć, to jest odległość między naszą głową a naszym sercem. Że to, co jest w mojej głowie, ma być także w moim sercu. Że ja mam to mieć przemodlone, przemedytowane. Ja mam prawo tego nie rozumieć. Ja pamiętam oświadczenie jednego z prezesów Rady Lekarskiej na temat in vitro, który powiedział, ja nie do końca rozumiem nauczanie Kościoła, ale ja je przyjmuję, bo jestem dzieckiem Kościoła. Ja mogę tego nie rozumieć. Ja muszę badać pewne rzeczy, ale jeżeli Kościół coś mówi, że to jest złem, to ja Kościołowi ufam. Wiecie, no są takie osoby, które mówią, nie ruszaj tego, bo się sparzysz, a ktoś mówi, muszę. No to wkładaj rękę w ogień, jak musisz. To musisz. No. Wiecie, do mnie nie dociera, chociaż wiele osób mówi, że w życiu trzeba wszystkiego spróbować. No życzę powodzenia. Życzę powodzenia, jak ktoś chce się niszczyć, jak ktoś... Pan Bóg nas stworzył wolnymi. Jak Pan Bóg nas nie ogranicza, to kim ja jestem jako kapłan, żeby kogokolwiek ograniczać? Chociaż wiem, że za grzechem de facto stoi czyjeś nieszczęście. I będziesz z tego powodu cierpiał. Ale jak się ładujesz i pchasz, no to rób to. Wiecie, to jest trochę na takiej zasadzie, jak czasami, nie wiem, kurs przedmałżeński, czy się z młodymi rozmawia i ktoś wychodzi z założenia, że ja teraz jako ksiądz muszę na głowie stanąć, żeby go przekonać. Nie, ja mam powiedzieć, jak jest, a co ty z tym robisz, to jest swoje życie. Ja to często w konfesjonale mówię. To jest twoje życie. Jak ty chcesz być w życiu nieszczęśliwym, to rób to. Przecież to nie jest moje życie. To jest twój wybór. I nam trzeba dzisiaj, po ostatnim temacie, gdzie żeśmy przyglądali się, jaki my mamy obraz Pana Boga, Boga, który nas kocha, dopiero w świetle miłości Pana Boga trzeba podjąć temat grzechu. Czym jest grzech? I nie zrozumiemy grzechu, jeśli będziemy mieli zły obraz Pana Boga. Bo jeżeli będziemy mieli tylko obraz Pana Boga, który nas stworzył, ale się nami nie interesuje, to grzech będzie niczym przekroczenie pewnych przepisów drogowych, pewnych statutów, pewnego regulaminu, bo to nie wypada, bo tak się nie robi. Nie. Grzech trzeba rozpatrywać patrząc na to, jak Pan Bóg mnie kocha, jak Pan Bóg do mnie mówi. I znowu odwołam się do katechizmu Kościoła katolickiego. Człowiek kuszony przez diabła pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy i nadużywając swojej wolności okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Na tym polegał pierwszy grzech człowieka. W następstwie tego faktu każdy grzech będzie nieposłuszeństwem wobec Boga i brakiem zaufania do Jego dobroci, przepraszam. Czyli de facto, tak na dobrą sprawę, każdy mój grzech, to jest to, o czym dzisiaj mówiłem w kazaniu, to jest to, co Lucyfer powiedział. Non serviam. Nie będę służył. Nie będę słuchał. Ja wiem lepiej. I zobaczcie, moi kochani, już nieraz Wam o tym mówiłem. Jak przygotowujecie się do spowiedzi, to nie zatrzymujcie się tylko, nie byłam w kościele, pokłóciłam się, nie pościłam. Tylko trzeba sobie w sercu postawić pytanie, dlaczego? Dlaczego pewne rzeczy robię, dlaczego że pewnych rzeczy nie robię? Bo bez docierania do sedna sprawy będziecie się ciągle spowiadali z tego samego, że ktoś powie, a po co to się spowiadać? Całe życie się z tego spowiada, nic się nie zmienia. Bo nie dotykamy sedna grzechu. Bo nie przyjmujemy, że tak na dobrą sprawę grzech jest odrzuceniem Pana Boga. Jak ja sobie zdam gdzieś z tego sprawę, że ja wybierając zło, odrzucam Pana Boga, to sobie wtedy postawię pytanie, czego ja z tym szukam? Czego ja z tym... Bo to nie jest tylko taka, a, bo człowiek jest słaby. To nieprawda. W sakramentach Pan Bóg daje nam moc do życia Jego przykazaniami. Tylko my Panu Bogu nie ufamy. Tylko my uważamy, że ja wiem lepiej, co jest dla mnie dobre, a co jest złe. To jest de facto problem. A nie to, że człowiek jest słaby. Bo słabemu człowiekowi Pan Bóg chce pomagać przez swoje sakramenty. I antidotum na grzech, na nieufność w stosunku do Pana Boga, antidotum to jest zaufanie, przyjąć zaufanie. I to są te słowa z Ewangelii Świętego Łukasza. Zaprawdę powiadam Wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. O taką postawę w życiu chodzi. Być jak dziecko. Otwierać się na Pana Boga jak dziecko. A dziecko nie kombinuje w relacji do Pana Boga. Tylko dziecko przychodzi do swojego rodzica niczego nie oczekując. Już nie mówię o tych małych dzieciach, które po prostu są, wtulają się, mają bezgraniczne zaufanie do dziecka. I o taką postawę chodzi. A zobaczcie, ile w nas często jest nieufności. Ile w nas jest tego typu pytań. Jeśli Bóg jest, to dlaczego cierpienie? Jeśli Bóg jest, to dlaczego mnie dzisiaj spotkała krzywda? Dlaczego okradziono mój dom? Dlaczego ktoś mnie oszukał? Jako odpowiedź na te pytania i podobne przytoczę myśl Kościoła, która jest zawarta w katechizmie Kościoła katolickiego. Konsekwencje grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych ludzi powodują w świecie ujmowanym jako całość stan grzeszności, który może być określony wyrażeniem świętego Jana grzech świata. Otóż grzech wszedł na świat. Zło, którego doświadczamy, jest konsekwencją wolności człowieka, a nie tego, że Pan Bóg w stosunku do nas to robi. A zobaczcie, my z tyłu głowy za zło nie oskarżamy źle pojętej wolności ludzkiej i działania złego, tylko my de facto oskarżamy Pana Boga. A przecież grzech i zło jest odrzuceniem Pana Boga. I nie dość, że my poprzez grzech mówimy Panu Bogu nie, to jeszcze za konsekwencje grzechu oskarżamy Pana Boga. On nie jest tak często, mówi, mam pretensje do Pana Boga, bo tutaj mi nie pomógł, bo ktoś mnie skrzywdził, bo choroba, bo to, bo tamto. I uważamy, że kto jest winny złu? Pan Bóg. A co Pan Bóg ma do zła? Nic. Bo zło jest konsekwencją naszych wyborów i wyborów ludzi dookoła nas. My czasami mamy tego typu magiczne myślenie. A Pan Bóg to nie mógł, to nic, przepraszam. Pan Bóg niczym w teatrze kukiełkowym tutaj tego za rękę pociągnie, tego zabroni. Nie. Pan Bóg mnie, ciebie, ale też i osobę, która cię skrzywdziła, stworzył wolną. I nie jest na takiej zasadzie, że Panu się tam z góry dłubie i tutaj z tego powstrzyma, a z tego popchnie, a tego zrobi. Nie. Pan Bóg dał nam wolność i pozwala z tej wolności korzystać. Nieraz jest to trudna wolność. To jest tak, jak kochający rodzic nieraz by nie chciał, żeby dziecko narobiło w życiu głupot. Ale nie przeżyjesz za niego życia. I będzie cię serce bolało, bo widzisz, że źle robi, ale nie masz na to często wpływu. Czujesz się bezradny. I dokładnie Pan Bóg w stosunku do nas i do naszych złych wyborów bywa bezradny. Owszem, Pan Bóg robi wszystko, żeby nas powstrzymać. To znaczy, oddaje swojego Syna za nas. Jedyny autorytet, jaki Pan Bóg w stosunku do nas ma, to nie autorytet władzy. Bo jakby Pan Bóg karał nas za grzechy, to myślę, że tutaj łącznie z mówiącym te słowa niewiele by z nas zostało. Bo może kadłuby było, tylko by pozostały. Bo jakby Pan Bóg za nasze grzechy nas karał brakiem ręki, nogi, czegokolwiek, to być może, żeby nas po prostu nie było. A Pan Bóg w stosunku do nas ma autorytet miłości. To dlatego w kościołach wiszą krzyże. To dlatego w naszych domach wiszą krzyże. Bo Pan Bóg mówi, tak Cię kocham, tak Cię kocham, aż po śmierć. Takim autorytetem Pan Bóg chce się w stosunku do nas cieszyć i w stosunku do każdego człowieka. Pan Bóg to nie jest ten, który rzuca gromy na nas, ale Pan Bóg to jest ten, który za nas oddaje życie i za każdego człowieka. I zobaczcie, to nie chodzi o to, że Pan Bóg się obraża na nas, jak my mamy do Niego pretensje, tylko to trzeba sobie zdać z tego sprawę. O co ja mam pretensje do Pana Boga? I często się pojawia w stosunku do chociażby wojna się zaczyna, jakieś działanie i jakowie się wtedy wszyscy pytają, gdzie jest Pan Bóg? Szkoda, że nie pytają się, gdzie jest Pan Bóg, jak się mówi, że co się będzie Kościół mieszał w życie świata, co Kościół będzie decydował o tym czy o tamtym. Jak jest spokój, to się Kościół roguje, wyrzuca. Jak się pojawia wojna, to się raptownie pyta, gdzie jest Kościół. I to dokładnie te same osoby. Wyrzuca się Pana Boga, a później ma się pretensje do Pana Boga, że Pana Boga nie było. Jak się Go wyrzuciło, to Go nie ma. Ktoś mi ostatnio powiedział, i to są rzeczy, które wołają, że ponoć w Wielkiej Brytanii rocznie jest wykonywanych 120 tysięcy aborcji. 120 niewinnych dzieci się zabija. Przecież ta krew woła o pomstę do nieba. A nie wiem jak w Polsce, nie znam statystyk. Zobaczcie tego typu rzeczy, które są w cywilizacją śmierci, która nas zabija. Gdzie się mówi, że Europa wymiera. Żeby te dzieci miały szansę się urodzić, to była potęga. Ale jak się godzimy na cywilizację śmierci, jak my mówimy, ja wiem lepiej, czy ktoś powinien żyć, czy nie, to mówi się ciało kobiety, ona decyduje, co jest dobre, co złe. Zobaczcie, w tym momencie te skutki grzechów w tym świecie, one nas dotykają. To nie jest tak, że chrześcijanin to jest ktoś, kto żyje wyizolowany, tak, że mnie ten świat nie dotyka. Tylko po prostu jak ktoś ten świat, w którym żyjemy, wnosi nieuporządkowanie, to chcąc czy nie chcąc, czego doświadczasz. To są bardzo proste rzeczy. No zobaczcie, nie wiem, niech tylko, ja to patrzę jako nauczyciel, niech tylko nauczycielka z rana się ze swoim mężem pokłóci. Idzie, nie chce się do szkoły. To już nie będzie miała cierpliwości do dzieci. Co będzie to w niej buzowało. Czasami, że tak powiem, niesprawiedliwie kogoś potraktuje. I to idzie dalej. To jest efekt domina często z tym złem. I albo my, jako osoby wierzące, będziemy temu złu stawiali tamę tym, co mówi Jezus, zło dobrem zwycięża, albo będzie oko za oko. Tego zła będzie coraz więcej. Gdyby człowiek w swoim życiu kierował się zalęknieniem, wówczas to doprowadziłoby do postawy zamknięcia się w samym sobie. I w konsekwencji człowiek słuchałby jedynie z siebie samego. A Pan Bóg, przychodząc i ratując człowieka, mówi, patrz na mnie, a nie na siebie. Patrz na mnie, a nie na ten świat, który się gubi. To ten świat chce przyjść do ciebie z pomocą. I skutkom grzechu, które widzimy dookoła nas, nie oszukujmy się, nie możemy przeciwstawić się sami. Jeśli słuchamy Słowa Bożego, wówczas spostrzegamy, że to Słowo zaprasza nas do wyjścia na spotkanie z tym, który przychodzi, na spotkanie z Jezusem. Że Słowo Boże mówi, nie koncentruj się, boś ty został zraniony. Nie koncentruj się na złu, bo to nie jest najważniejsze. Chcesz uleczenia? To zostaw to zło. Znaczy, ile razy my, doświadczając jakiegoś zranienia, jakiejś trudności, pielęgnujemy, to sobie rozważamy, drapiemy i tak na dobrą sprawę pozwalamy, żeby to zło w nas pracowało. Pan Bóg mówi, patrz na mnie, a nie na to cierpienie. Patrz na mnie, a nie na swoje zagubienie. I wtedy przychodzi do nas ratunek. To dlatego Jan Paweł II podczas przemówienia na rozpoczęcie swojego pontyfikatu wołał te słowa, nie lękajcie się Chrystusa. Chrystus wie, co jest w człowieku. On jeden to wie. Nie lękajcie, wyjdź mu na spotkanie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Chrystus wie, co jest w twoim sercu. Chrystus zna historię życia każdego z was. Chrystus zna każde wasze zranienie. To dlatego odpowiedzi na swoje pytania, na swoje cierpienie szukajcie w nim, a nie w sobie. Bo jak będziemy koncentrować się na sobie i jaki to ja w życiu nieszczęśliwy, jaki to poraniony, to ciągle będziemy się, wiecie, jak zapętlać i ciągle będziemy tkwić w zagubieniu. To trochę będzie przypominało sytuację człowieka, który wsiadł na karuzelę, chce mu się wymiotować, ale nie schodzi tej karuzeli, ciągle się ma odruch wymiotny, ale ciągle na tej karuzeli siedzi. A to jest taki moment, w którym ja mówię, wychodzę z tego zapętlenia i ciągłego myślenia o sobie i w centrum nie stawiam siebie, tylko w centrum stawiam Jezusa. I wtedy z tego mojego grzechu, czy tego grzechu, który mnie dotyka z powodu tego, że ktoś mnie zranił, ja zaczynam otwierać się na wolność. Jeśli człowiek w swoim wnętrzu nie będzie szukał, podążał w kierunku otwarcia się na Boga jako chrześcijanin, nie będzie szukał coraz głębszego wkorzenienia w tajemnicę Chrztu Świętego, wówczas coraz bardziej będzie ulegał zaświadczeniu. Coraz bardziej będzie myślał po ludzku, bo można tutaj przychodzić, ale wartościować tylko po ludzku. Tylko po ludzku na pewno, słuchajcie, to są rzeczy, które tak na dobrą sprawę towarzyszyły także apostołom. To ciągłe po prostu walka Pana Jezusa o to, żeby oni nie żyli tak, jak żyje ten świat. Żeby nie wartościowali tak, jak wartościuje ten świat. I to naczelna zasada życia chrześcijańskiego, miłość nieprzyjaciół. Miłość nieprzyjaciół. Miłość jest antidotum na każdą trudną osobę, którą spotykasz. Znaczy między sobą nawet już tutaj może jakieś animozje są. To jak chcesz, żeby to się zmieniło, to nie niechęcią. To nie pyskowaniem. nie złośliwością, ale miłością jesteśmy w stanie drugiego człowieka zmienić. Miłością. Bo tak to żyjemy, jak żyje ten świat. I widzimy, jakie są tego konsekwencje. W jaki sposób współczesny człowiek sobie radzi z zagubieniem? I przez co to zagubienie przychodzi? Przez trzy rzeczy, jak mówi nam Pismo Święte. Przez nadmierną chęć posiadania, przez pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i przez pychę tego życia. Pierwsza rzecz, przez którą człowiek bardzo się dzisiaj gubi, to jest nadmierna chęć posiadania. Ludzie, nie ufając Panu Bogu, wychodzą z założenia, że ja będę czuł się bezpieczny i zrealizowany, jak będę miał. Jak będę posiadał. Ale zobaczcie tak na dobrą sprawę, ile właśnie ta nieopanowana chęć posiadania, ile wnosi w ten świat zła. Ile konfliktów, nawet w najbliższych rodzinach, te kłótnie o spadki, a ten tyle dostał, a tamta tyle dostała. I czasami, jak się tego posłucha, bo ta dostała kołdrę, ja dostałam poduszkę i się siostry potrafią przez 20 lat nie odzywać. Co z tej kołdry i co z tej poduszki? Ale ludzie, to jak Kargul i Pawlak się o kawałek ziemi kłócili całe życie. I my się z jednej strony uśmiechamy, a z drugiej strony często w takich samych konfliktach żyjemy od tego typu drobne rzeczy. Bo czy to będzie 10 zł, czy to będzie 100 tysięcy, to de facto to jest miałkość w stosunku do tego świata, który przeminie i się rozsypie. Zobaczcie, jak rzeczy tego świata nas... My mamy być więksi, bo chrześcijanin to jest człowiek, który owszem żyje tutaj na ziemi, ale ma tego świadomość, że to jest rzeczywistość, która przeminie. Że to jest stan... A teraz ludzie pokładają ufność, bo karierę zrobią, bo mogą panować nad innymi, bo mają władzę. To się wszystko skończy. To się wszystko skończy. Kolejna rzecz, i bardzo często jak człowiek się nie zrealizuje tutaj w posiadaniu, to się pojawia kolejne zagrożenie, czyli pożądliwość. I wtedy się pojawia w człowieku tego typu postawa, że ja sam będę sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Ktoś taki twierdzi, że wolność polega na tym, żeby człowiek był sam sobie celem, sam jedynym sprawcą i sam kreował swoją rzeczywistość. To jest wolność zrozumiana, że ja sam decyduję o wszystkim. Słuchajcie, coraz więcej jest tego typu myślenia, coraz więcej osób zaczyna w ten sposób żyć. Skąd tyle zła we współczesnym świecie? Bo ludzie z siebie zaczynają robić bogów, zaczynają się gubić. I drugi człowiek zaczyna być mi zagrożeniem. A trzeba sobie przypomnieć, że tak jak uczył Jan Paweł II, mówił do młodzieży w Poznaniu w 1997 roku, osoba ludzka stworzona na obraz i podobieństwo Boże nie może stać się niewolnikiem rzeczy. Nie może stać się niewolnikiem systemów ekonomicznych, cywilizacji technicznych czy łatwego sukcesu. Człowiek nie może stać się niewolnikiem swych różnych skłonności i namiętności, niekiedy celowo podsycanych. Przed tym niebezpieczeństwem trzeba się bronić. Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest prawdziwym dobrem. I papież wołał, nie dajcie się zniewolić. Nie dajcie się skupić pseudowartością. Nie dajcie się skupić półprawdą, urokom miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieniem, a nawet ze złamanym życiem. Jak bumerang, ciągle Wam przypominam, pokazuje życie wielkich tego świata, którzy to wszystko mają. Którzy mają i posiadają wiele, którzy mają piątą, dziesiątą żonę, żyją rozwiązli seksualnie, robią wszystko. I de facto co później? Samobójstwo, przedawkowanie, zagubienie. To tego typu osoby same nam to zagubienie pokazują. I zobaczcie, jakie są konsekwencje odrzucenia Pana Boga w nas. Bo ja nie mówię tej konferencji dzisiaj po tym, żebyśmy się tutaj dzisiaj wszyscy zastanowili i powiedzieli, ale ten świat jest straszny. Nie. Ja chciałbym, żebyśmy przez ten tydzień przyjrzeli się sobie. Nie zmienimy drugiego człowieka. Nie zmienimy tego świata. Zmienimy siebie. Chcecie, ja pamiętam takie, jak to do matki z Teresy z Kalkuty podszedł jakiś dziennikarz i właśnie roztacza wizję tego, jaki ten świat jest straszny i niedobry. I matka Teresa z Kalkuty w tym momencie powiedziała do tego człowieka, chcesz, żeby ten świat był piękniejszy? Zacznij od siebie. Innych nie pozmieniamy. Nawet jak tutaj w tej wspólnocie. Chcecie, żeby ta wspólnota była coraz piękniejsza? Zacznijcie od siebie. Ten mnie drażni, tamten mi przeszkadza, tamta tak siedzi, tamten tak pisze, tamtej telefon zadzwonił. Chcesz, żeby było pięknie? Zacznij od siebie. Zacznij od siebie. Skutki grzechu zwracają się przeciwko grzesznikowi. Czasami zobaczcie, ludzie uważają, że w czemu potępiają tych grzeszników. Wierzcie mi, że ten, który jest grzesznikiem, tak naprawdę jest człowiekiem bardzo nieszczęśliwym. Bardzo nieszczęśliwym. Bo czasami to jest tak, że ludzie, oczywiście to ja nie chwalę, ale tego typu osoby, które alkoholicy, którzy tutaj chodzą, to są de facto ludzie potworni, nieszczęśliwi. Oni piją, bo to są ludzie, czasami słyszę, czemu to tak jest, że Pan Bóg porządnego ojca zabrał, a ta łajza, ten alkoholik łazi i pije. Czyli de facto uważacie, że to jest szczęśliwy człowiek, tak? To życzę Wam takiego szczęścia. Ktoś uważa, że to jest takie szczęście. Dlatego nasze życie my nie mamy budować na piaskach tego świata i złudach tego świata, ale na skalę, którą jest Jezus i Jego Słowo. Dlatego przepraszam, tutaj nie będzie błyskotek w czasie tych rekolekcji. Będę Wam dawał stały pokarm Słowa Bożego i Eucharystii. Tutaj nie będzie ptasiego mleczka, tutaj będzie schabowy z ziemniakami. Do znudzenia. Do znudzenia ten sam stały pokarm, bo Pan Bóg już chce stawiać na Waszą dojrzałość, a nie będzie Wam dawał ptasiego mleczka, bo ptasie mleczko jest tylko nie tylko dla dzieci, ale deser jest potrzebny, ale to nie ma być zasadnicza treść, którą mamy się karmić. Słowo Boże, Eucharystia, do znudzenia. Jak ktoś tutaj będzie czekał na nie wiadomo jakie latanie i klaskanie i nie wiadomo co, nie będzie. Jak ktoś tutaj tego szuka, od razu mówię, nie będzie. Nie szukać. I my zaczynamy doświadczać wolności, gdy zostawiamy to wszystko, co jest bagażem naszego zagubienia i zaczynamy iść do Jezusa. Jest to słowo, że trzeba iść wąską bramą. Bo my często w naszym życiu trochę przypominamy wielbłąda, który sobie po prostu tych tobołków naładował na plecy, żeby czuć się bezpiecznym. A żeby dojść do Jezusa, trzeba przejść przez wąską bramę, to znaczy trzeba te wszystkie tobołki pozrzucać. To nie jest, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo ktoś będzie uważał, że ksiądz uważa, że bogactwo jest złem, że kariera jest złem. Nie, to wszystko dobre rzeczy. O ile mnie nie oddzielają od Pana Boga. Bo ja znam wiele osób bardzo majętnych, którzy są blisko Boga i znam wiele osób biednych, którzy są daleko od Pana Boga. Ja w tym momencie nie wartościuję rzeczy. I to, kryterium jest to, czy to mnie do Pana Boga zbliża, czy mnie to od Niego oddala. I dlatego Pan Bóg w tym tygodniu rekolekcji będzie chciał do Was mówić. Jesteście wolni, bo ku wolności wyswobodził Was Chrystus. I przyjrzyjcie się swoim sercom i swojej codzienności, co mi nie pozwala się cieszyć życiem. Co mi odbiera radość życia. Co powoduje, że ja pomimo tego, że od strony Pana Boga otrzymuje wszystko, to głowa w dół i smutek w sercu. Co mi odbiera radość życia? Jedną z rzeczy, która zaśmieca nasze serce, która zasmuca nasze serce, to jest właśnie grzech. Grzech to jest, słuchajcie, trucizna, która wchodzi w nasze serce i nas niszczy. I odbiera nam radość. Bardzo często ludzie grzeszni to są ludzie smutni. Oni owszem, ktoś mówi, no dla animusu trzeba się napić, bo de facto to są ludzie, którzy noszą smutek w sercu. A chrześcijanin to jest człowiek, który nie potrzebuje, ja pamiętam, ostatnio byłem na, chyba mówiłem, na weselu mojej siostry, bardzo dobrze się bawiłem i ktoś mówi, jak to jest, że ktoś się tak dobrze bawi, a nic nie wypił? Bo ja nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję, żeby się cieszyć, wzmacniaczy, bo mam radość w sercu. I człowiek wolny ma radość w sercu i nie potrzebuje używek tego świata, żeby się rozweselić. I do takiej wolności wychowuje nas i nas, Was, Chrystus. Że ten świat nie ma nic Wam do zaproponowania, czego byście nie mieli. Nie ma nic Wam do dania, czego byście w sobie nie mieli. Bo wszystko dał Wam za nic Jezus, za darmo. A świat, który potrzebuje kreować, bo potrzebuje mieć z nas niewolników, bo potrzebuje z nas żyć, będzie wymyślał, tego potrzebujesz, tamtego, a tu będziesz weselszy, a tu będziesz taki. Guzik, prawda. Święty Franciszek, który nie miał nic, był jednym z najweselszych, najbardziej uśmiechniętych ludzi tego świata. Bo to nie jest kwestia, co mam, jak mam, tylko kim jestem. A jesteście dziećmi Boga i ku wolności nas wszystkich wyswobodził Chrystus. Amen.